danych i abstrakcyjnych.
1/4 z nas będzie się zmagać lub się zmaga z zaburzeniami psychicznymi. To jest oczywiście bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo różnych doświadczeń, zaburzeń, objawów. No ja sobie tak myślałam, no dobrze, no to według jakiego klucza ja dobiorę tych moich rozmówców? To znaczy co, że po jednym, nie wiem, z każdego zaburzenia, tak? Po jednym z depresji, po jednym ze schizofrenii, po jednym z zaburzeń lękowych. No to by było takie trochę reportersko-średni pomysł. Więc po kilku takich pierwszych rozmowach i też wskutek takiej mojej pracy dziennikarskiej codziennej, bo ja zajmowałam się psychiatrą, to nie jest tak, że jakby wpadłam na to nagle, to był taki temat, taki mój temat, kiedy pracowałam w mediach i pomyślałam sobie, że najbardziej interesuje mnie kategoria przewlekłości. Przewlekłości i nawracania. I to jest ważne rozróżnienie, bo jak rozmawiałam z różnymi osobami, to wyklarowały mi się takie trochę dwie grupy osób. Powiedzmy, że kryzys psychiczny może być czymś, co przydarzy się człowiekowi w taki sposób jednorazowy. I to jest oczywiście możliwe i tego dotyczą te porażające statystyki, tak, że aż 1/4 osób, całej populacji tak naprawdę zetknie się z jakimś problemem psychicznym. To są często sytuacje jednorazowe. One bywają spowodowane jakimś kryzysem życiowym, nie wiem, żałobą, utratą pracy, trudnymi doświadczeniami. Czasami się biorą znikąd, ktoś jest w świetnej formie, wszystko mu się w życiu układa, a nagle pewnego dnia nie może wstać z łóżka. I paradoksalnie takie sytuacje stwierdziłam, że mnie nie interesują, to znaczy nie interesują mnie do tej książki, bo w ogóle mnie interesują, ale musiałam sobie jakoś zawęzić moje pole poszukiwań i pomyślałam sobie, że dobra, no to skoro tak wielu z nas może się przydarzyć taki jednorazowy kryzys psychiczny, z którym, powiedzmy, poradzimy sobie. Zasięgniemy pomocy w odpowiednim momencie, dostaniemy leki, pójdziemy na terapię, poprawi nam się, pozostanie to już tylko jakimś strasznym wspomnieniem. Czasami, nie wiem, ktoś nawet trafi do szpitala, na oddział całodobowy, ale to się wydarzy jeden raz. A co z tymi, którzy dostają diagnozę i lekarz im mówi, z tego się nie wychodzi. To jest choroba, z którą będzie pan, pani żył już do końca życia swojego. I to mi się wydało takim, no to mi się wydało na tyle interesującą kategorią, że o ile przy chorobach somatycznych, jak się coś takiego słyszy, że będzie miał pan do końca życia, nie wiem, chore nerki, no to czego ludzie chcą się dowiedzieć od tego lekarza? Jak będzie wyglądała moja jakość życia z tą chorobą? Czy to oznacza, że będę brał leki do końca życia? Czy jak na przykład, nie wiem, o, jest taki dobry przykład, nawracające zapalenie jelit. To jest choroba przewlekła, znam osoby, które dostały taką diagnozę i też im powiedziano, że będą się z tym zmagać do końca życia, ale nasilenie objawów będzie raz mniejsze, raz większe. No i taka osoba dostaje jakby zestaw wskazówek, tak? Proszę nie jeść tłusto, proszę nie jeść smażonego, w okresach zaostrzenia proszę brać takie i takie leki, proszę pić dużo wody, jeść dużo błonnika, czy to mało błonnika, nie wiem. Więc oczekujemy w takiej sytuacji choroby przewlekłej somatycznej konkretnych wskazówek od lekarza. Często wiemy już na wstępie, że zaostrzenia tej choroby będą się wiązały z pobytami w szpitalu. No i jakoś trzeba się z tym poukładać, tak? Jakoś się trzeba z tym pogodzić, nauczyć się trochę zarządzać też swoim zdrowiem. A co z chorobą psychiczną? To mnie bardzo zastanowiło. Jeżeli ktoś słyszy diagnozę schizofrenii paranoidalnej albo choroby afektywnej dwubiegunowej, to są takie diagnozy, tutaj daję cudzysłów, trochę diagnozy wyroki. Bo 99% lekarzy powie takiej osobie, z tego się nie zdrowieje. Można to mieć pod kontrolą, ale z tego się nie zdrowieje. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi. Tak jak już o kryzysach psychicznych mówimy coraz więcej, ale jednak chyba mówimy najbardziej o tych kryzysach, które właśnie się przydarzają, po czym mijają. I na tej podstawie się buduje też takie potrzebne nam wszystkim historie sukcesu, historie zwycięstw. Miał depresję, ale wyszedł z niej, bo poszedł po pomoc, zwrócił się o pomoc, teraz jest zdrowy, z tego da się wyjść. Trochę mniej się mówi o takich sytuacjach, kiedy nadziei na to wyzdrowienie nie ma. No i właśnie, to był taki mój, takie moje pierwsze, jakby pierwszy pomysł na zawężenie tematu tej książki. Oczywiście to nie jest tak, że ja się zajmuję w tej książce wyłącznie takimi chorobami właśnie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, chociaż one są ważnymi bohaterami tej książki. Zdarzają się też depresje lekooporne, nawracające, takie, z których człowiek się nie jest w stanie jakby szybko wydobyć. To czasami trwa latami, więc taka historia też w tej książce jest. No tak czy siak chodziło nie tyle o konkretne zaburzenia, konkretne choroby, co bardziej o ich przewlekłość i taką uporczywość i trwanie. No i kolejny taki pomysł, który miałam i kolejna rzecz, która mi się by tak nasunęła, to to, żeby zastanowić się i spytać tych moich rozmówców, jak się wam z tą chorobą żyje? I to jest, wydawałoby się, pytanie dość proste, a okazało się, że odpowiedź na nie jest bardzo skomplikowana. Ja od razu sobie założyłam, że mnie i mnie interesują takie opisy medyczne, to znaczy szpital, lekarz, tabletki, objawy, czy to całe takie uniwersum, powiedzmy, szpitalno-medyczne jest o tyle dla mnie mniej interesujące, ponieważ w szpitalu ląduje się psychiatrycznym przy przewlekłej chorobie raz na jakiś czas. Niektórzy bohaterowie tej książki lądują kilka razy w roku. Niektórzy byli dwa razy w ciągu 20 lat. Więc częstość tych pobytów jest różna, ich częstotliwość. Natomiast to nie jest tak, że człowiek chory, co jakby Państwo doskonale wiedzą, ale ja trochę opowiadam, jakby mój ciąg myślowy, to nie jest tak, że on żyje w tym szpitalu. On żyje swoim życiem, ale z chorobą. Często ciężką, często przewlekłą, często bardzo uporczywą. No i miałam już takie dwa pomysły. Czyli tak, zostawiam szpitale w spokoju. Akcja tylko pierwszego rozdziału dzieje się w szpitalu. I zaraz może powiem dlaczego. Natomiast cała reszta książki, to wychodzimy ze szpitala i sprawdzamy, co się dzieje poza nim. I teraz bym Państwu chętnie właśnie przeczytała jeden fragment, który pokazuje jakby do jakiego efektu mnie doprowadziły te przemyślenia. Więc pozwolę sobie przeczytać. Od razu mówię, że jakby będzie czas na jakieś refleksje, pytania, to tak, żeby było jasne. Oczywiście to nie jest tak, że to będę Państwa męczyć tylko moim monologiem. Dobra, więc ten fragment, który przeczytam, pochodzi z rozdziału... zapomniałam jego tytułu. A, budyń mam, ale to się nie uda. To z tym budyniem się wyjaśni. Piotr stoi w kuchni mieszkania treningowego na warszawskim Mokotowie i pokazuje mi garnek z ugotowaną przez siebie zupą. Ta co prawda się zepsuła. Pod pokrywą garnka widać zielonkawą pianę, ale Piotr i tak jest z siebie dumny. Po prostu następnym razem musi pamiętać, żeby włożyć zupę na noc do lodówki. Jeszcze niedawno nie był pewny, jak się tego garnka w ogóle używa. Wśród czynności, które opanował do perfekcji w rodzinnym domu, wymienia uciekanie oraz unik. W domu, który był klatką, tego właśnie nauczył się najlepiej. Unikania ciosów. Stracił tam tyle czasu. A przecież nie musiał go tracić, mógł żyć. Piotr ma 39 lat, choruje od 22. Gdy go spotykam w sierpniu 2022 roku, potrafi już sporo. Nie tylko ugotować zupę, ale i usmażyć jajka, posegregować koszulki przed praniem i pościelić łóżko. Przez całe dni nosi maseczkę, bo wstydzi się wyglądu swoich zębów. Po latach zaniedbań zostało ich niewiele. Te, które są, zczerniały od próchnicy i brzydko pachną. Piotr niedawno zdobył się na odwagę i zadzwonił do kliniki stomatologicznej. Termin pierwszej wizyty wyznaczono na grudzień. Nie wiadomo, kiedy zdejmie maseczkę. Tak poważne leczenie może potrwać latami. Ale zrobił pierwszy krok i to jest najważniejsze. Kolejne kroki to wstawanie z łóżka o godzinie 8, nawlekanie poszewek na poduszki, planowanie obiadu 2 dni do przodu, wychodzenie na spacery, robienie listy zakupów, smażenie kotletów schabowych, telefon do firmy sprzątającej i zadanie pytania, czy potrzebujecie pracownika na pół etatu? Piotr liczy, że potem się rozpędzi, zarobi pieniądze po raz pierwszy w życiu. Pójdzie na studia, chciałby iść na ekonomię. Gdyby Piotr wylosował od życia nieco lepsze karty, zrobiłby te kroki już dawno, asekurowany przez rodziców. Jednak Piotr swoich rodziców się boi. Tak samo jak reszty rodziny, czyli wuja i kuzynów, bo oni już dawno uznali go za dziwaka, wariata, lenia, nieroba. Od prawie 2 dekad Piotr nie usłyszał od nich żadnych innych słów. Bez pomocy bliskich ludzi trudno zrobić krok do przodu. Nogi się plączą, mylą się kierunki. Piotr stanął w miejscu gdzieś w okolicach liceum. Nie miał wtedy jeszcze diagnozy R20, czyli schizofrenii, ale czuł się fatalnie. Męczył z obniżonym nastrojem i atakami lęku. 7 lat próbował skończyć liceum. Był w 4 różnych szkołach. 2 razy podchodził do matury. Bez powodzenia. W szpitalu w Zagórzu pierwszy raz znalazł się jako 17-latek. Kiedy zaczęły się problemy Piotra ze zdrowiem, rodzice i młodszy brat wyzywali go od świrów, przeganiali z kąta w kąt, jakby uwierała ich sama jego obecność. Fakt, że stał obok i oddychał. Matka wyganiała go z kuchni, wrzeszczała, że ma nie gotować, bo nabrudzi. Więc Piotrek kupował sobie parówki i jadł na stojąco. Przez ostatnich kilka lat ani razu nie usiadł przy jednym stole z rodzicami. Nie miał nawet swojej półki w lodówce. Ojciec wpadał czasem w szał i okładał Piotra pięściami. Po głowie, rękach, klatce piersiowej. Piotr wezwał raz policję i ojcu założono niebieską kartę. To nie poprawiło sytuacji. W październiku 2021 roku pobił go tak, że Piotr przez miesiąc miał problemy z oddychaniem. Piotrek dreptał w miejscu. Czasem chwytał za telefon, żeby podzwonić do firm i poszukać pracy. Gdy matka go na tym przyłapała, wyrywała mu słuchawkę z ręki. Co ty robisz? Do niczego się nie nadajesz, krzyczała. Psychiatrzy obiecywali, że po lekach będzie lepiej, ale Piotrek nigdy tej poprawy nie odczuł. Miewał urojenia, nie zawsze brał leki regularnie, kilka razy trafiał na oddział całodobowy. Leczył się, ale nie dochodził do zdrowia. Gdy w domu było źle, szukał schronienia w szpitalu. W 2010 roku dostał rentę socjalną, jednak większość pieniędzy zabierali mu rodzice. Może gdyby udało mu się kilka lat temu kupić telefon, choćby najprostszy, najtańszy smartfon z dostępem do internetu, to uciekłby z tego domu wcześniej. Czasem się nad tym zastanawia. Mówi mi, że żałuje straconego czasu. Ale był sparaliżowany, zamrożony. Umiał uciec tylko do szpitala. To, co było dalej, cały ten tak zwany prawdziwy świat, było poza jego zasięgiem. W połowie 2021 roku lekarka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie doradziła Piotrowi, żeby po wyjściu do szpitala zgłosił się do oddziału dziennego przy ulicy Grodwera 25A. To część Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, które prowadzi projekty finansowane przez Unię Europejską. Jednym z nich jest mieszkanie dla osób po kryzysach psychicznych. Piotrek zaczął terapię na Grodgera. Przychodził tam codziennie. Spotykał się z innymi chorymi i psychologiem. Zaczął też brać nowe leki. Wniosek o pobyt w mieszkaniu treningowym złożył po raz pierwszy w lipcu 2021 roku. Wprowadził się do niego pół roku później. O tym, kto może się tam wprowadzić, decyduje zespół terapeutyczny. Piotr był kandydatem idealnym, bo jego życie komplikuje znacznie więcej spraw niż sama choroba. Trudności w życiu Piotra ponakładały się i splątały, a on, mimo że bardzo tego chce, nie jest w stanie sam ich rozsupłać. W mieszkaniu mozolnie się tego uczy. To tutaj po raz pierwszy od ponad 20 lat zjadł ugotowane parówki, siedząc przy stole. To był fragment o Piotrze, natomiast chciałabym Państwu jeszcze przeczytać jeden fragment z tego samego rozdziału o Marii. Podczas choroby Maria, podobnie jak Piotr, unikała kuchni. Kiedy wchodziła tam przed zachorowaniem, widziała szafki, stół, garnki na kuchence, patelnie, talerze. Gdyby, powiedzmy, naszła ją ochota na budyń, wykonałaby kilka prostych czynności. Podeszłaby do jednej z szafek, wyjęła torebkę z budyniem, zagotowała mleko, wsypała proszek do garnka, zamieszała. Wlałaby budyń do miski i poczekała, aż ostygnie. Chwyciłaby za łyżkę i zjadła. Ale kiedy stanęła na progu swojej kuchni w kwietniu 2021 roku, zobaczyła tylko pionową, gładką ścianę, po której ktoś kazał jej się wdrapać. Nie chciało jej się jeść. Tamtego dnia zadzwoniła do niej terapeutka z mobilnego zespołu wsparcia i zaproponowała, żeby coś ugotowała. Co lubi? Maria matowym głosem odpowiedziała, że budyń. To dlatego podniosła się z łóżka i poszła do kuchni. Otworzyła szafkę. Budyń miała. Czekoladowy. Ale to był dopiero początek spinaczki. Na myśl o kolejnych ruchach kręciła jej się w głowie. Trzeba otworzyć lodówkę. Znaleźć mleko. Potem garnek. Który? Postawić go na ogniu. Wlać mleko. Ile? Znaleźć łyżkę. Gdzie? Umyć łyżkę. Odkręcić wodę. Jak to wszystko zrobić, gdy do rąk i nóg Marii ktoś przyczepił niewidzialne obciążniki? Jak chwycić się tej ściany? Od czego zacząć? Maria zamknęła szafkę i wróciła do sypialni. Odzwoniła do terapeutki. Budyń mam, powiedziała, ale to się nie uda. Po lekach nie trafiała łyżką z jedzeniem do ust. Najpierw strasznie tego się wstydziła, a potem rozejrzała po szpitalnej stołówce. Dwa miesiące wcześniej sama zgłosiła się do szpitala. Po lekach nie trafiała łyżką z jedzeniem do ust. Najpierw strasznie się tego wstydziła, a potem rozejrzała po szpitalnej stołówce. Inni też tak mieli. Sztywne dłonie nie utrzymywały łyżek. Zupa ciekła ludziom po brodach. Po 3 tygodniach pobytu na oddziale Maria wypisała się na żądanie. Dostała skierowanie do poradni i wsparcie mobilnego zespołu, czyli dwóch terapeutek, które pilnują pacjentów w ostrych kryzysach. To one przez kolejny miesiąc dzwoniły do Marii prawie codziennie. Namawiały, by wygrzebała się z pościeli, zjadła coś, umyła włosy. Ale kiedy Maria stawała nad wanną i patrzyła na kurki z ciepłą i zimną wodą, nie wiedziała, w którą stronę je przekręcić. Wychodziła z łazienki i wracała do łóżka. Przez kilka godzin, do powrotu męża z pracy, miała spokój. Gdy wracał, stawał nad jej łóżkiem i wyzywał ją od grubych, śmierdzących świń albo narkomanek. Gdy płacząc, mówiła, że nie chce tak żyć, odpowiadał: powieś się, kurwa, albo utop. Terapeutka z zespołu wsparcia namówiła Marię na zapisanie się na oddział otwarty w Centrum Zdrowia Psychicznego na Grudgera. Na oddział otwarty przychodziła codziennie przez kolejne pół roku. Już po 3 tygodniach czuła różnicę. Lekarka z Grudgera wysłuchała jej i przepisała inne antydepresanty. Okazały się skuteczne. Po miesiącu Maria biegała po oddziale i zagadywała innych uczestników terapii. Chwaliła się, że w końcu była w galerii handlowej. Kupiła sobie bluzkę, spodnie, perfumy. Mieszkanie wysprzątała w jeden dzień. Nawet uprała i wyprasowała zasłony. Kupiła sobie też kocyk. Zwykły, szary, polarowy. Po rozpakowaniu rozłożyła go na oparciu fotela w salonie. Kiedy mąż wrócił z pracy, tak go ten koc wyprowadził z równowagi, że musiał pójść do sklepu po wódkę. Zerwał go i wyrzucił do przedpokoju, wrzeszcząc, że Maria ma to natychmiast wypierdolić do śmieci. Minęło kilka miesięcy, zanim opowiedziała o tym terapeutce na Grudgera. Przeżyła z tym człowiekiem prawie 30 lat. Trudno jest dwa tak sklejone życia oddzielić. Z drugiej strony Maria zaczęła się bać, że przez niego depresja wróci. Szeptem powiedziała terapeutce, że zaczyna szukać kawalerki do wynajęcia. Wtedy dowiedziała się o mieszkaniu przejściowym. Nie chciała tam iść, bo przecież są ludzie, którzy nic nie mają, są bardziej chorzy, to im się taka pomoc należy bardziej niż jej. Ale kiedy kilka dni później znowu usłyszała od męża, że jest grubą świnią, bo przytyła po lekach, powiedziała Iwonie, żeby dali jej klucze. Ona też potrzebowała ratunku. Mieszkanie przejściowe jest skromne, ma dwa pokoje i niewielką kuchnię. Przed pokoju jest szafa wnękowa, gdzie Maria i jej współlokatorka chowają kurtki i buty. Maria zajęła mniejszy pokój, w którym jest telewizor. Na parapecie postawiła dwa kwiatki. Kiedy je kupowała, przemknęło jej przez myśl, że w domu, w którym żyła przez 35 lat, te kwiatki prędzej czy później skończyłyby na śmietniku. W mieszkaniu przejściowym nikt Marii niczego nie dyktuje. Chciała kwiatki, ma kwiatki. Na łóżku rozłożyła szary, polarowy koc, który wcześniej udało jej się ukryć w szafie. Nie jest szczególnie ozdobny, od zwykły koc, ale teraz specjalnie trzyma go na wierzchu. Pobyt w mieszkaniu przejściowym daje trochę czasu. Jeszcze nie jest pewna, czy weźmie rozwód z mężem. Cały czas rozmawia o tym z terapeutką. Od września 2022 roku wróciła do pracy w sklepie. Dzięki temu zaoszczędzi pieniądze i zacznie szukać pokoju do wynajęcia. Mąż nie wie, gdzie Maria teraz mieszka. Gdy mu powiedziała, że się wyprowadza, najpierw był wściekły, a potem klęczał przed nią i prosił o wybaczenie. Pozostanie ugięta. Dzisiaj znowu potrafi wszystko. Budyń, podkreśla, gotowałaby teraz nawet z zamkniętymi oczami. Proszę Państwa, no, finał tej historii napisało samo życie. Ja nie wiem, co teraz słychać o Marii, bo już dawno z nią nie rozmawiałam, ale niedawno zadzwoniła do mnie terapeutka z Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, żeby mi powiedzieć, że nie zostało przedłużone finansowanie na prowadzenie mieszkań treningowych dla osób o kryzysach psychicznych. Co znaczy, że ten projekt na ten moment będzie zamykany. To była wielka duma Mokotowskiego CZP. Skala tego projektu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków unijnych. One się teraz skończyły, nie ma możliwości ich przedłużenia. Więc na ten moment mieszkań nie ma. A ja napisałam o tym projekcie dlatego, że te mieszkania mi się w ogóle wydały taką świetną metaforą tego, jak ludzie próbują odbudowywać swoje życie po kryzysie, po chorobie, po diagnozie. Ja to nazywam taką trochę szarą strefą, bo nauczyłam się od moich rozmówców, że choroba ma swoje eksplozje. Tą eksplozją może być, no takie eksplozje, czyli rzuty. Tą eksplozją może być właśnie atak depresji, tą eksplozją może być mania, tą eksplozją może być suszenie głosów, urojenia, mania prześladowcza. I to są te objawy, o których my lubimy myśleć, że tak, no tak właśnie wygląda życie z chorobą psychiczną, tak? Właśnie te eksplozje, te fajerwerki, te te wszystkie takie dziwne zachowania, które zostały tyle razy sportretowane w wielu różnych filmach, w wielu różnych książkach. I to jest chyba też dla wielu osób ta najciekawsza część, no bo ludzie w takich objawach albo się zachowują dziwnie, albo robią dziwne rzeczy, albo słyszą głosy, albo tygodniami, miesiącami nie wstają z łóżka, nie myją zębów. I to jest na tyle odmienne i na tyle egzotyczne, że człowieka, którego to nie dotknęło, to w jakiś sposób fascynuje. Co jest zrozumiałe, ja tego absolutnie nie osądzam, nie potępiam. Natomiast ja uznałam, że dla mojej książki to jest za mało. I pomyślałam, że mnie przede wszystkim interesuje taka strefa przejściowa między atakiem choroby, postawieniem diagnozy, pobytem w szpitalu, a tym, jak człowiek próbuje to swoje życie odbudować później. Bo życie z chorobą już nie jest tym samym, co życie bez choroby. I te mieszkania przejściowe, które były przez 10 lat tutaj w Warszawie dostępne, to jest właśnie taka trochę sfera buforowa między tą rzeczywistością choroby, tym momentem, tymi miesiącami, tygodniami, czasami latami, jak w przypadku Piotra, kiedy choroba ma nad człowiekiem władzę i ona dominuje w jego życiu, a życiem, w którym człowiek ma nad tą chorobą kontrolę, jest z nią poukładany, bo to jest możliwe i tego też mnie nauczyła praca nad tą książką i rozmowy z moimi bohaterami, że to jest możliwe. Ale ta szara strefa jest tym czasem kluczowym, kiedy człowiek chory jest bardzo wrażliwy, bardzo delikatny, bardzo podatny na różne wstrząsy, które mogą się wydarzyć w życiu. I teraz cały paradoks polega na tym, że ani społeczeństwo, ani czasami rodzina, ani miejsce pracy, ani szkoła, ani studia nie są nastawione na to, żeby tego człowieka otoczyć takim kokonem opieki w tym czasie. Raczej przyjmujemy, że jak ktoś już z tego szpitala wyjdzie, czy jak ktoś już tę diagnozę dostanie i te leki, to już jest naprawiony i ma teraz znowu działać na tych wysokich obrotach. I sobie radź, tak? No już czego więcej chcesz? Dostałeś diagnozę, dostałeś leki, terapię, no może tak, może nie, może na NFZ były terminy, może nie było, ogarniesz sobie, ale teraz już sobie radź, wracaj do tego kieratu. Te mieszkania przejściowe są, były o tyle super miejscem, gdzie zarówno właśnie Maria, którą dotknęła depresja, po raz pierwszy w życiu, nigdy wcześniej nie czuła czegoś takiego, miała czas, żeby tam zamieszkać i zdać sobie sprawę, że choroba jest jednym z dwóch jej głównych problemów, bo drugim problemem jest to, że ma przemocowego męża alkoholika. I to być może relacja z nim i to, że ona tkwi z nim pod jednym dachem, sprawia, że pogarsza się jej zdrowie psychiczne. Nie mówię, że to na pewno jest powód, bo choroba psychiczna, rzadko ludzie chorują na depresję z jednego tylko powodu, no ale to na pewno mógł być czynnik, który pomógł się tej depresji rozwinąć. Więc Maria trochę tutaj sama sobie przeczy, bo Maria trochę nie podlega pod tę kategorię przewlekłości, o której mówiłam na początku, ale pod nią podpada Piotr, który 22 lata żył uwięziony w domu swoich rodziców. I teoretycznie to jest zdrowy, fizycznie silny, wysoki facet. On teoretycznie mógł po prostu wyjść z tego domu, nie wiem, zamieszkać z kolegą, znaleźć pracę na budowie, zamieszkać w hotelu robotniczym, no cokolwiek. Mógł zrobić wiele rzeczy, tak się wydaje. No ale tego nie robił. Był, jak on to sam mówi, zamrożony, sparaliżowany. I znowu, nie tylko z powodu choroby, chociaż z jej powodu też, ale przede wszystkim z powodu tego, jak był traktowany przez własną rodzinę, która go trzymała w tym domu, uwiązała go w tym domu, jednocześnie cały czas na niego krzycząc, cały czas go atakując, cały czas przeszkadzała im jego obecność, ale nie pozwalali mu z tego domu wyjść. I kiedy jeszcze dodatkowo człowiek choruje, a Piotr choruje na schizofrenię, no to jest właśnie znowu w tym delikatnym stanie, kiedy trzeba się nim zaopiekować, trzeba go wesprzeć, może on sobie dalej już sam poradzi, ale potrzebuje tej sfery buforowej, tej sfery przejściowej. I on przez 22 lata od zachorowania nie mógł trafić do tej sfery przejściowej. I gdyby przypadkiem nie trafił na lekarkę, która wiedziała o mieszkaniach chronionych, gdyby akurat nie mieszkał w Warszawie, gdzie takie mieszkania chronione są, to on dalej by tkwił w tej sytuacji, w której był. No właśnie, ta szara strefa. Ja sobie lubię myśleć o chorobach psychicznych, o zaburzeniach, jako o takiej sytuacji, kiedy one trochę biorą ludzkie życie w nawias. To znaczy choroba jest takim trochę nawiasem, taką przerwą w życiu, atak choroby. I jak już człowiek ma tę diagnozę, ma tę świadomość, że zachorował i wchodzi w tę szarą strefę, kiedy już jest zaleczony, bo nie ma objawów, nie wiem, nie słyszy głosów, albo jest w stanie wstać z łóżka i umyć zęby, ale nadal jest właśnie w tym takim delikatnym, wrażliwym stanie, kiedy musi, wiecie, stanąć przed lustrem i powiedzieć, dobra, choruję, co dalej? I ja mam takie poczucie, że po ponad 2 latach rozmów z tymi wszystkimi osobami zobaczyłam, że potrzebny jest pewien zbiór strategii do radzenia sobie z tą sytuacją i do takiego bardziej płynnego przejścia między tym rzutem choroby, między tym rzutem objawów, a życiem z chorobą i zarządzaniem nią. I to słynne kombo, o którym może niektórzy myślą, że jest idealnym rozwiązaniem, czyli leki plus terapia, jest dalece niewystarczające. To znaczy, ja chyba nie spotkałam, pracując nad tą książką, rozmawiając z ponad 50 osobami chorującymi, ja chyba nie spotkałam nikogo, komu pomogłoby kombo leki plus terapia. Wyłącznie, samo. I to mi też bardzo dało do myślenia, że gdy już się zachoruje, to trzeba naprawdę ogromnej logistyki, ogromnej takiej pracy umysłowej, psychologicznej, życiowej, każdej, żeby funkcjonować. I ani leki tego nie załatwią, ani nawet najlepszy terapeuta w łączeniu z lekami też tego nie załatwi. I zaczęłam się jakby przyglądać tym strategiom moich bohaterów, moich rozmówców, na to, jak oni sobie właśnie z tą swoją chorobą budują życie. No i cóż się okazało? Okazało się, że dla osób chorych, tak samo jak dla osób zdrowych, no kluczowe są takie przestrzenie jak praca, jak edukacja, w tym przypadku psychoedukacja, czyli wiedza o własnej chorobie, z jakim przeciwnikiem ja się w ogóle mierzę. Relacje, miłość, przyjaźń, rodzina, ale też relacje pozarodzinne. Zatrzymam się na tej pracy, bo to jest ważny temat i jest w tej książce cały rozdział o pracy, gdzie różne osoby mi opowiadają o tym, jak one próbują gdzieś tam nawigować z tym swoim chorowaniem na rynku pracy. I te rozmowy były dla mnie fascynujące, ponieważ okazało się, że zdanie byt określa świadomość jest nadal bardzo, bardzo aktualne i prawdziwe. To znaczy fakt, czy my jesteśmy w przemocowym i stresującym miejscu pracy, czy nie, ma ogromny wpływ na nasz stan psychiczny. I to dotyczy zarówno zdrowych, jak i chorych. Natomiast osoby z diagnozą choroby psychicznej są jakby takim trochę papierkiem lakmusowym danego środowiska pracy. To nie jest tak, że osoba z diagnozą, która idzie do jakiegoś środowiska pracy, wymaga jakiegoś szczególnie, nie wiem, ja tak trochę myślałam, że wymaga jakiegoś, wiecie, takiego super szczególnego traktowania, takiego wiecznego właśnie takiego opiekowania się, sprawdzenia, a czy ty się nadmiernie nie stresujesz, a czy wszystko jest w porządku, takiego, wiecie, takiego, żeby po prostu cały czas tą osobę gdzieś tam mieć na radarze i od czasu do czasu sprawdzać, czy wszystko u niej okej. I tak nie jest. Tak nie jest, to znaczy wystarczy, że po prostu to miejsce pracy jest dobrym miejscem pracy dla wszystkich, dla zdrowych też. I kiedy takie miejsce jest dobre i ludzie są tam szanowani i dobrze traktowani, to naprawdę nie trzeba nadmiernie jakoś ojojać tej osoby chorującej. Wiadomo, tak jak przy chorobie somatycznej, mogą się zdarzać epizody, mogą się zdarzać nawroty, trzeba uważać na stres i tak dalej, ale to jest wszystko do dogadania się. I pracując nad tą książką, ja spotkałam taką panią, jej historia ostatecznie tutaj nie weszła, bo ona się nie zgodziła, rozmyśliła się po rozmowie ze mną, natomiast jak opowiem o niej anonimowo, nie mówiąc skąd jest, ona nie jest z Warszawy, to myślę, że się nic nie stanie. Pojechałam do takiego miejsca, które jest przedsiębiorstwem społecznym. To są takie niby firmy prywatne, ale trochę funkcjonujące na innych warunkach niż taki typowy prywatny podmiot. I ta pani jest tam sprzątaczką. I pracuje tam od 20 lat w tym przedsiębiorstwie społecznym. Ma diagnozę schizofrenii paranoidalnej. I ona mi opowiedziała, że jak zaczęła chorować, oczywiście po pierwszym pobycie w szpitalu, który trwał długo, trwał około 3 czy 4 miesięcy, od razu została wyrzucona z ówczesnej pracy. To była praca na takiej hali magazynowej. I ona od razu stamtąd wyleciała. No bo wiadomo, nie będziemy śmiera zatrudniać, tak? Taki był stan umysłu tych właścicieli 20 lat temu. I ona... Jej objawy generalnie polegały w dużej mierze na słyszeniu głosów i na takim przekonaniu, że jest śledzona, że jest obserwowana, że ktoś chce jej zrobić krzywdę. I ona żyła w takim przekonaniu. Leki to tylko lekko przytłumiały. Natomiast ona cały czas dziś miała takie podskórne przekonanie, że ktoś chce jej zrobić krzywdę, ktoś czyha na jej życie. To jest bardzo częste w schizofrenii. I ona, jak zachorowała, miała 30 lat. I wróciła do domu swoich rodziców. I jej mama, jak się dowiedziała, że ona ma schizofrenię, słuchajcie, nie pozwalała jej nawet pokroić ziemniaków. Ona jej po prostu zabierała nóż z ręki. Oczywiście tłumaczyła to tym, że po co ty się masz stresować, po co masz się przemęczać, ty jesteś chora, ty bierzesz leki, ty cały czas śpisz po tych lekach, jeszcze ci się ten nóż omsknie. Ale wiecie, jak ktoś wam wyrywa nóż z ręki, bo macie schizofrenię, to jest tak stygmatyzacyjne działanie. Czy wiadomo, że ta mama nie chciała źle, ale efekt to miało taki, że ta moja rozmówczyni się tak kuliła w sobie, tak się, wiecie, zmniejszała. Z osoby, która wcześniej na przykład, nie wiem, lubiła podróżować, prowadziła dość aktywne życie, stała się osobą, która praktycznie nie opuszcza mieszkania. Znalazła potem pracę w księgarni i tam to już w ogóle było z nią bardzo kiepsko, ponieważ do księgarni przychodziło dużo ludzi i ona się tym bardzo stresowała, ponieważ każdy obcy człowiek wywoływał w niej właśnie takie wrażenie, że on czyha na jej życie. I w końcu po jakimś czasie udało jej się trafić do tego przedsiębiorstwa społecznego. Ona tam zaczęła pracować, zaczęła tam być sprzątaczką poniżej jej kwalifikacji, bo ona miała wyższe wykształcenie. A wcześniej była sprzątaczką, ponieważ po prostu nie udawało jej się znaleźć pracy w swoim zawodzie. Czy na tej hali magazynowej pracowała wcześniej. No więc została tą sprzątaczką. No i słuchajcie, w tym przedsiębiorstwie społecznym jest tak, że tam na 23 zatrudnione osoby, 17 osób ma diagnozy ciężkich, przewlekłych chorób psychicznych. Pozostałe osoby to są osoby z innego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym osoby głuche. I ona tam zaczęła pracować. Pracuje 7 godzin dziennie zamiast 8, czyli to nie jest jakieś duże ułatwienie czy duży przywilej, bo to jest tylko godzina mniej dziennie. Natomiast tam są stworzone takie warunki, w których, no nie wiem, nie krzyczy się, wyjaśnia się rzeczy spokojnie. Jeżeli ktoś z osób chorujących, pracowników ma jakieś wątpliwości, że może ktoś go obgaduje, bo na przykład w schizofrenii często jest takie przekonanie, że ludzie jakby za moimi plecami coś o mnie mówią. Czy takie właśnie prześladowcze. I właścicielka tego miejsca, ona to bardzo dobrze rozumie, więc bierze te osoby na rozmowy, tłumaczy im, słuchaj, może to wynika trochę z twoich objawów, no ale dobra, wyjaśnijmy to sobie, zapytajmy tej osoby, czy ona ma coś do ciebie, a jeżeli ma coś do ciebie, to może tam wam zrobię taki grafik, że nie będziecie się spotykać, tak, na zmianach. I to są takie, wiecie, takie małe w sumie zmiany. To jest po prostu ja tak sobie wtedy pomyślałam, to jest po prostu normalne zarządzanie zespołem w sposób pełen szacunku, szanujący tych pracowników, zwracający uwagę na ich potrzeby, ale nie traktujący ich jakoś nadmiernie ulgowo jednocześnie. I że chyba tak naprawdę w każdym miejscu, w każdej firmie to by się przydało takie zarządzanie, więc czy ono jest jakby wyłącznie dla osób chorych, czy należy właśnie myśleć o osobach chorych jako o tych, które mają właśnie takie super specjalne potrzeby, czy one po prostu mają takie potrzeby, jak mamy my wszyscy, tylko że u osób chorujących one są jakby trochę bardziej. I też myślenie o tym w taki sposób, o moich bohaterach, o moich rozmówcach, jako o osobach, które nie są jakąś, wiecie, odrębną grupą egzotyczną, jakichś dziwolągów, w cudzysłowie oczywiście, tylko ludzi, którzy mają pewne cechy, które ja też mam, ale mają je bardziej. I to trochę pozwoliło mi zbudować taki też pomost między mną a moimi rozmówcami. Więc tak, więc praca jest przykładem takiego miejsca, w którym człowiek może się dobrze czuć, a przez to lepiej zarządzać swoim chorowaniem. Kolejną taką rzeczą, powiedziałam wam, że leki plus terapia to nie jest wystarczające kombo do tego, żeby żyć dobrze z chorobą psychiczną. Jest w tej książce taka rozmówczyni, Paulina, która jest też moją znajomą. I Paulina, słuchajcie, ona mi zawsze mówiła: Ania, najważniejsza jest psychoedukacja. No ja się jej zapytałam, no dobra, no to na czym polega ta psychoedukacja? No i słuchajcie, Paulina jest osobą po traumie, u której rozwinęła się prawdopodobnie w wyniku tej traumy schizofrenia. Ona pierwszy raz trafiła do szpitala po tym, jak policja ją zgarnęła z ulicy, po której biegała nago z kubłem farby pustym na głowie, myśląc, że ten kubeł ją po prostu jakoś ochroni przed falami, które czuła, że na nią wpływają. I to był pierwszy z jej kilku pobytów w szpitalu psychiatrycznym. Teraz Paulina ma około 40 lat. Żyje obecnie w miarę samodzielnie. Pracuje, mieszka sama. Miała akurat to szczęście, że udało jej się odziedziczyć mieszkanie. I ona mi opowiadała, że... Bo ja się pytam, no dobra, to teraz się czujesz dobrze, bierzesz leki, czy chodzisz na terapię? No nie, no w tej chwili nie chodzi na terapię. Mówię, okej. No czyli czujesz się dobrze, już jest wszystko okej, nie czujesz, że masz tę schizofrenię. No i ona mnie trochę wyśmiała, no bo się okazało, że to nie jest tak, że leki całkowicie wytłumiają objawy, czy całkowicie je eliminują. Ona ma na przykład taki objaw, że słyszy, jak o czymś myśli, co ciężko mi jest sobie wyobrazić, ale ona mi tak to tłumaczyła, że jak o czymś myśli, to słyszy jakby echo tych myśli w swojej głowie. To są po prostu głosy w głowie, tak tylko jakby odbijające jej myśli jak echo. Co jest bardzo takie irytujące, uporczywe, niefajne. I jak próbuje się skupić albo próbuje wykonać jakieś zadanie, bo ona pracuje zdalnie, no to wiecie, jak słyszycie echo myśli w swojej głowie, no to kurczę, trudno jest się skupić. I ona odkryła, chyba właśnie na takich warsztatach z psychoedukacji dla osób z jej diagnozą, że te myśli cichną, kiedy ona zaczyna śpiewać swoje myśli w głowie takim teatralnym, operowym głosem. I nie śpiewa ich tak fizycznie, w sensie nie wydobywa z siebie głosu, tylko zamiast myśleć normalnie tak jak myśli, to zaczyna śpiewać te myśli. I to echo wtedy milknie. Ona nie wie dlaczego, ale po prostu znalazła sobie na niego taki sposób. I to mnie niesamowicie poruszyło, to znaczy ten przykład takiego odkrycia, którego ona dokonała na temat własnej choroby, i takiej samopomocy, której była w stanie sobie udzielić. Bo żadna terapeutka czy żaden terapeuta jej tego nie podpowiedział. Ona sama po prostu na to wpadła, że ona przechytrzy w ten sposób ten swój objaw. To nie znaczy, że nie bierze leków, bo bierze. Tylko, że jak widać, te leki nie wystarczały. I mnóstwo jest w tej książce i w tych rozmowach moich z tymi moimi bohaterami, mnóstwo jest takich, wiecie, przykładów właśnie takich strategii, które ludzie sami albo z czyimś wsparciem sobie tworzyli, żeby jakoś tę chorobę przechytrzać. I to mnie szalenie zaciekawiło, bo bardzo mało, takie mam wrażenie, się mówi o sprawczości osób w kryzysie psychicznym. Trochę myślimy o takich osobach jako o przedmiocie opieki, jako o kimś, kim trzeba się zająć, kogo trzeba położyć w szpitalu, nakarmić lekami. To jest jakby główne zadanie, tak, które wyprowadzi tę osobę na prostą. No a tu się okazuje, że niekoniecznie, że ta osoba czasami sama musi w sobie znaleźć pewne strategie, ale to nie znaczy, że powinna pozostać z tym sama. Bo z kolei inna moja rozmówczyni mi opowiadała o tym, że dla niej takim game changerem, jeżeli chodzi o taką pracę ze swoimi objawami, były warsztaty psychoedukacji w szpitalu psychiatrycznym. Bo szpital psychiatryczny nie służy, to też się tego dowiedziałam, nie służy tylko po to, żeby człowieka położyć i dawać mu leki, ale czasami prowadzi się tam właśnie warsztaty psychoedukacyjne. Jedna z moich bohaterek właśnie na takich warsztatach była i tam się dowiedziała, że dla niej na przykład triggerem, czyli sytuacją, w której mogą się pojawić znowu głosy, jest sytuacja, w której ona jedzie tramwajem, a akurat tak się składa, że miała swój pierwszy epizod schizofrenii zaczął się, kiedy jechała tramwajem. I że jak jedzie tą trasą, to musi bardzo uważać, zająć się czymś, rozproszyć albo zacząć jakąś medytację, żeby ten epizod się po prostu nie powtórzył, bo jest w tej sytuacji na to podatna. I to już jej z kolei podpowiedział psychiatra na takich warsztatach, natomiast to nie było w terapii. I to mnie wszystko jakby skłoniło do takiego wniosku, którym już może zakończę moją część wykładową, monologową i oddam wam głos, do takiego wniosku, że leki plus terapia to jest taka strategia, bo to też jest strategia, ale to jest taka strategia bardzo taka neoliberalna, to znaczy zajmij się sobą, tak? No idź do tego psychiatry, weź te leki, zacznij chodzić na terapię, zacznij się naprawiać, żeby jakby wrócić do społeczeństwa jako taki, no, dzielny wytwórca PKB. Natomiast te dwie strategie, o których mówiłam do tej pory, czyli ta strategia, powiedzmy, sprawczości, budowania w kimś sprawczości, w tej osobie w kryzysie, to jest, wydaje mi się, taka strategia, która niekoniecznie musi prowadzić do tego, że ta osoba znowu będzie jakby super, hiperaktywna, produktywna, będzie robić wielką karierę i tworzyć PKB, ale może on będzie po prostu dobrze żyć ze swoją chorobą. A druga strategia, o której może mało powiedziałam, a która się pojawia w temacie mieszkań chronionych, to jest strategia środowiskowa. I o tym się czuję w obowiązku wam powiedzieć, ponieważ to jest, w tym duchu jest obecnie, była do tej pory reformowana psychiatria w Polsce. Od 2018 roku trwa w Polsce pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego i to są takie miejsca, w których można uzyskać pomoc, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie pomoc medyczną. I ci moi bohaterowie z tego rozdziału Budyń Mam, ale to się nie uda, oni właśnie dotarli do tych mieszkań chronionych dzięki temu, że trafili pod opiekę Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie im podpowiedziano, że takie rozwiązanie jest. I wszystko super, tylko że ugrzęźliśmy z tą reformą. Teoretycznie od 5 lat, prawie 6 już trwa pilotaż, gdzie te centra są tworzone, natomiast jest to trochę robione, mówiąc brzydko, na rympał. Te centra sobie działają jak chcą, jedne lepiej, drugie gorzej. Odwiedzałam też takie centra i rozmawiałam z takimi osobami, pacjentami, którzy są bardzo niezadowoleni z działania centrum w ich okolicy. No my w Warszawie mamy szczęście, bo mamy kilka naprawdę prężnie, fajnie działających centrów, ale one nie obejmują całej populacji Warszawy. Więc jakby do CZP na Mokotowie może się zgłosić osoba zameldowana na Mokotowie. Do CZP na Bielanach osoba zameldowana na Bielanach, więc już jakby na przykład Targówek ma gorzej. I ten pilotaż się nie kończy, ponieważ poprzedni resort zdrowia nie przekształcił tej fazy pilotażowej, która została wprowadzona rozporządzeniem, w ustawę, co oznacza, że ten pilotaż, ta reforma nie objęła całej Polski, nie wiadomo, jaki będzie dalszy jej los, nie jest zabezpieczone jej finansowanie. I wydaje mi się to o tyle niefajne, ponieważ ta reforma w swojej takiej koncepcyjnej fazie, ona idzie w bardzo dobrą stronę, bo ona mówi: człowiek nie choruje i nie leczy się wyłącznie w szpitalu, wyłącznie w warunkach medycznych, nie wiem, w poradni zdrowia psychicznego, bo tam przychodzi tylko po receptę i sobie przedłuża leki raz na 3 miesiące, tylko człowiek zdrowieje w swoim środowisku. A żeby zdrowiał w środowisku, potrzebna jest praca, potrzebne jest na przykład zatrudnienie przejściowe, potrzebne jest mieszkanie na przykład treningowe. Bardzo fajne podejście, super progresywne, biorące przykład, najlepsze wzorce czerpiące z krajów zachodu, natomiast no ugrzęźliśmy z tym, bo oczywiście jest to tłumaczone brakiem pieniędzy. No ale tak, ale właśnie ta strategia środowiskowa i też ta strategia właśnie sprawczości osoby w kryzysie, która może być sprawcza dzięki wsparciu, jakie dostanie, to są, wydaje mi się, takie dwie strategie, które mogłyby uleczyć dużą część problemów, z jakimi się zetknęłam, pisząc tę książkę. Ale może jest tych strategii więcej, nie wiem. I chciałabym wam oddać głos, bo wiem, że to jest taki temat, który wzbudza dużo emocji i myślę, że wiele osób też może mieć jakieś swoje doświadczenie. Dlatego jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to zapraszam.
Ja się chciałem
Z mikrofonem.
Ja rozumiem, że jesteśmy na tym, na tak. Festiwalu Utopii. I że na tym poziomie koncepcyjnym to ten pomysł, żeby osoby w potrzebie były tak dobrze zabezpieczone, to znaczy, żeby miały i tych, i dwóch terapeutów, i mieszkanie przejściowe, i rozumiem też terapię rodzinną, i no i oczywiście tą pracę. No, czy pani się zastanawiała, czy to jest jakkolwiek z tego świata? Czy to jest w ogóle możliwe? No bo przecież rozumiem, że to nie wyczerpuje listy osób potrzebujących. Sami w Warszawie osób bezdomnych jest na przykład wielu. Osób cierpiących z powodu przemocy w domu. Słowem, takie mam pytanie, jak to zorganizować?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast ja to samo pytanie zadałam jednej psychiatrce, pani profesor Katarzynie Protklinger, która też się w tej książce wypowiada. I pani profesor jest wielką orędowniczką właśnie psychiatrii środowiskowej, czyli takiej łączącej ten wpływ medyczny z wpływem zabezpieczającym pewne potrzeby socjalne, bo to o to tak w zasadzie chodzi, tak? Praca, mieszkanie, dach nad głową, relacje, to są potrzeby socjalne. I ona była współtwórczynią ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku, która nadal obowiązuje i na jej podstawie organizuje się lecznictwo psychiatryczne w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że w tej ustawie znajdują się zapisy właśnie zakładające, że potrzebujemy w Polsce, tej nowej, wolnej Polsce, tak, po 1989 roku, potrzebujemy psychiatrii właśnie środowiskowej. Bo to już było, te tendencje, one już były w Niemczech, one już były we Włoszech w ogóle przeprowadzono taką wielką reformę, gdzie pozamykano większość dużych szpitali psychiatrycznych i opiekę nad pacjentami przeniesiono na oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych oraz właśnie utworzono coś na kształt tych centrów zdrowia psychicznego, gdzie można było uzyskać różnorakie wsparcie, nie tylko medyczne. I więc to było już realizowane w niektórych krajach, już były pewne wzorce, i one na tyle już się utrwaliły też w głowach polskich psychiatrów, że aż zapisano to w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. No ale cóż, jak to mówią niektórzy, zwyciężyło łóżko, czy zwyciężył szpital. Zwyciężyły te wielkie, tak zwane jednoimienne szpitale, takie jak Tworki, gdzie nie ma innych oddziałów, gdzie mamy po prostu jeden wielki, ogromny konglomerat psychiatryczny, gdzieś wyrzucony na obrzeże miasta. I pani profesor, jak się doktoryzowała, to zrobiła takie wyliczenie, czy przekształcenie polskiej psychiatrii w taki model środowiskowy byłoby tańsze czy droższe niż opieranie się na szpitalach jednoimiennych. No bo przejście na psychiatrię środowiskową oznaczałoby zamykanie takich szpitali jak Tworki, jak Drewnica, jak te wszystkie właśnie takie molochy, tak, psychiatryczne na obrzeżach miast. I no i co? No i wyszło jej, że byłoby niewiele droższe. Więc pewnie tak, jest to do zorganizowania. To nie jest idealny system, ale wydaje mi się, że on nie jest utopijny także przez to, że on też działa w innych krajach. I tutaj, żeby było jasne, model psychiatrii środowiskowej nie zakłada kompletnego zamykania oddziałów psychiatrycznych. Czy oddziały psychiatryczne byłyby częścią dużych szpitali ogólnych. To jest o tyle też dobre rozwiązanie, że mniejsza jest stygmatyzacja. Znaczy człowiek, który z takiego szpitala wychodzi, ma na wypisie stempelek szpital wojewódzki, a nie jednoimienny szpital psychiatryczny w Tworkach. Więc to ma jeszcze przy okazji takie działanie antystygmatyzacyjne. Tylko że w takiej sytuacji, jak nie trudno sobie pewnie Państwu wyobrazić, gdyby pozamykać te wielkie molochy psychiatryczne i zostawić tylko łóżka psychiatryczne w szpitalach ogólnych, no to liczba tych łóżek się oczywiście zmniejsza. A chętnych, osób w potrzebie nie brakuje, tak, żeby się kłaść w tych szpitalach. Obecnie szpitale mamy przepełnione. No tylko, że właśnie reforma w duchu środowiskowym zakłada, że ta mniejsza liczba łóżek wystarcza, ponieważ bardzo dużo osób przy dobrze działających centrach zdrowia psychicznego dostaje pomoc, zanim hospitalizacja będzie potrzebna. Bo hospitalizacja powinna być pewną ostatecznością. A w Polsce jest standardowym modelem leczenia. I to jest też problem. I tutaj świetnym przykładem jest Finlandia, gdzie wykorzystywane jest podejście tak zwanego otwartego dialogu. Ono polega na tym, że osoba, która zaczyna wykazywać pewne niepokojące zdaniem rodziny albo partnera zachowania, na przykład, nie wiem, zamyka się w sobie, nie wychodzi z pokoju, przestaje jeść, no widać, że rozkręca się jakiś kryzys, do tej osoby, za jej zgodą oczywiście, jeżeli ta zgoda jest, a jak nie ma, to się nad nią pracuje, żeby była, zapraszany jest taki zespół interwencyjny. I on się składa z terapeuty, psychologa, psychiatry, czy tam dwóch psychiatrów, pielęgniarki psychiatrycznej i pracownika społecznego, socjalnego. No i tworzona jest taka, robiona jest taka interwencja, znaczy wszyscy siadają w kółku i sobie rozmawiają i próbują tę osobę, zazwyczaj, jeżeli jest podejrzenie na przykład schizofrenii, no namawia się ją do wzięcia leków i wytłumaczenia jej, że jej stan jest chorobowy. Tylko, co ważne, przy dużym szacunku i wysłuchaniu tego, co ona ma do powiedzenia, jakkolwiek by to nie było dziwnie brzmiące czy absurdalne. Bo w podejściu otwartego dialogu przyjmuje się, że objawy psychotyczne to jest takie załamanie komunikacji człowieka ze światem. On jest w takiej traumie, że nie jest w stanie zakomunikować czegoś inaczej niż na przykład przez objawy psychotyczne. Tak samo zresztą depresja, też można ją traktować jako pewne załamanie komunikacji, niemożność wypowiedzenia swojego bólu. I brzmi to utopijnie, proszę Państwa, ale przeczytałam naprawdę dużo badań naukowych na temat tego, jak to podejście otwartego dialogu funkcjonuje. Ono nie jest antynaukowe, bo ono nie wyklucza psychiatry i ono nie wyklucza leków. Mało tego, część z tych osób, u których się robi takie interwencje, potrzebuje szpitala. I w Finlandii są oddziały psychiatryczne, na których można taką osobę położyć, jak już jest bardzo źle. Natomiast nie wiem, czy to teraz znajdę, nie chcę za długo kartkować, ale w jednym z monitorowano losy tych osób, które poddawano takim interwencjom. No i cóż się okazuje? Praktyka diagnozowania schizofrenii jest taka, że nie diagnozuje jej się po pierwszym epizodzie choroby. Czyli jak ktoś raz w życiu będzie miał epizod i będzie słyszał głosy, to nie oznacza, że on choruje na schizofrenię. Muszą być przynajmniej dwa takie jakby rzuty, epizody, żeby człowiek z taką diagnozą, że tak powiem, wylądował. I jakby w Polsce jest tak samo, bo to jest taki przyjęty na całym świecie proces diagnozowania. I proszę sobie wyobrazić, że w Finlandii chyba tylko u 29% osób, gdzie 100 to są osoby, które miały pierwszy epizod, tylko 29% osób ma nawrót. W Polsce to jest 80%. I też mi się wydaje, że ta liczba trochę mówi sama za siebie, to znaczy, że człowiek odpowiednio wcześniej zaopiekowany, niekoniecznie hospitalizowany, ale na przykład zaopiekowany lekowo, jest człowiekiem, u którego ta choroba się po prostu nie rozwinie. Więc takie rozwiązania funkcjonują. To nie jest do końca utopijne. Rzecz powiedziała, że to na pewno nie jest utopijne, tylko że to wymaga pewnej zmiany paradygmatu myślenia i też przekierowania tego strumienia pieniędzy, które obecnie w Polsce płynie bardzo hojnie do szpitali, przekierowania go na nieco inne formy opieki. A tu dochodzi niestety też taka kwestia, że to lobby szpitalne w Polsce jest bardzo silne.